Giełda pracy.
Od 24 grudnia tego roku wchodzą w życie w Polsce przepisy o jawności wynagrodzeń. Te zmiany mają zwiększyć transparentność i równość płac w firmach, eliminując dyskryminację. W giełdzie powiem, co one oznaczają dla pracodawców i pracowników. W magazynie także o bezpłatnych kursach z zakresu wykorzystywania sztucznej inteligencji, na przykład w pracy. Zapraszam. Radca prawny Ludmiła Łuczak z Kancelarii Olesińscy i Wspólnicy wyjaśnia, co się zmieni 24 grudnia, kiedy w życie wejdzie nowelizacja kodeksu pracy, która nałoży na pracodawców szereg nowych obowiązków związanych z jawnością wynagrodzeń.
Zderzamy się troszeczkę z mitem, że rzeczywiście wszystko teraz jako pracodawcy będziemy musieli ujawnić. To, co będziemy musieli zrobić, to zapewnić równość płac kobiet i mężczyzn. I tylko, żeby zrealizować ten cel, będziemy musieli pokazać określone, bardzo ograniczone informacje. Chciałabym zderzyć się z tym mitem i rozbroić ten mit, że nagle tajemnica przedsiębiorstwa przestaje istnieć. Mam pełną świadomość, że polityka wynagrodzeń to jest nasza kluczowa tajemnica przedsiębiorstwa, to jest nasza strategia wynagradzania pracowników i konkurencyjność wobec innych podmiotów. Więc to, co należy podkreślić, to, że pokazujemy tylko i wyłącznie pewien drobny wycinek związany z równością płac kobiet i mężczyzn. W praktyce to oznacza, że będziemy pokazywać pewne informacje na etapie rekrutacji i to są przepisy, które wchodzą w Wigilię. Nazywamy to na roboczo ustawą wigilijną.
Niektórzy pracownicy mówią prezent wigilijny.
O, właśnie. I teraz rzeczywiście ustawa mówi nam, że będziemy potrzebowali pokazać określone informacje i daje nam ustawodawca 3 momenty, w którym możemy to pokazać. Oczywiście, jeżeli decydujemy się biznesowo, że pokazujemy to już w ofercie o pracę, możemy tak zrobić. Następny etap, jeżeli nie zrobimy tego na etapie oferty, czyli ogłoszenia o pracę, mówimy to na etapie rozmowy rekrutacyjnej. Ale jeżeli nadal nasz proces rekrutacji nie pozwala lub nie chcemy pokazać tego na etapie samej rozmowy kwalifikacyjnej, samej rozmowy rekrutacyjnej, możemy to zrobić przed nawiązaniem stosunku pracy, ale w taki sposób, aby zapewnić potencjalnemu pracownikowi możliwość takiej swobodnej negocjacji i rozmowy o tych warunkach. W praktyce, jeżeli wysyłamy propozycję zatrudnienia do pracownika i wysyłamy do niego ofertę po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, to również jest to dobry moment, żeby pokazać informację o wynagrodzeniu, które będzie otrzymywał.
Pracodawca będzie miał pewną dowolność, nie ujawnia wszystkich szczegółów, bo oczywiście wynagrodzenia zależą też od stażu pracy, od umiejętności i dlatego też stawki płac mogą się różnić.
Oczywiście, jeżeli spotykamy się na rozmowie rekrutacyjnej i my na tej rozmowie rekrutacyjnej oceniamy, czy w ramach danego stanowiska operator CNC, ten nasz kandydat ma małe doświadczenie, średnie doświadczenie, duże doświadczenie i być może wiąże się to z różnymi widełkami na tych poszczególnych, powiedziałabym, pod etapach dla tego operatora CNC, to dopiero oceniając w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, my jesteśmy w stanie przekazać precyzyjnie, w których widełkach, jakby czy my idziemy na junior operatora CNC, czy może on jest na poziomie takiego standard, a może jest starszym operatorem CNC i wtedy będziemy mogli dopiero jednoznacznie pokazać, jakie te widełki będą właściwe dla tej osoby.
I tutaj ważna informacja dla pracowników, że nie powinni mieć pretensji do kolegi, że zarabia na przykład więcej, tylko raczej pójść do pracodawcy, by wyjaśnić swoją sytuację.
To prawda. Ogromnie ważny jest tak zwany miękki HR, czyli umiejętne zarządzanie komunikacją, wyjaśnienie pracownikom, na czym tak de facto polega ta zmiana. Jak działa siatka wynagrodzeń, jak działa siatka płac. Ta polityka wynagrodzeń to oprócz tego, że jest strategią, to jest szerokie pojęcie, najszersze pojęcie, polityka wynagrodzeń, nasza strategia, ale kluczowe jest, aby dobrze skomunikować się z pracownikami, że elementem tej polityki wynagrodzeń właśnie jest ta siatka płac, właśnie jest ta informacja o tych widełkach i że kryteria, które decydują o tym, w którym tym miejscu pracowniku jesteś, są przyjęte na podstawie obiektywnie stosowanych kryteriów, stosowanych do wszystkich jednakowo.
I tutaj też jest pole do negocjacji.
To jest oczywiste, jeżeli widzimy, że w ramach określonych widełek pracownik widzi, że jest w tych widełkach dolnej, średniej, górnej, oczywiście może podjąć rozmowy, negocjacje. Jeżeli my w danym momencie na rynku mamy niedobór tych operatorów maszyny CNC, już trzymajmy się tego przykładu, to oczywiście pewnie elastyczność pracodawcy w zakresie zwiększenia tego wynagrodzenia w ramach tych widełek może być większa. To jest jedno z kryteriów, które wartościuje nam dane stanowisko, czyli dostępność pracownika na rynku.
Ale tutaj jeszcze wyjaśniając tę sytuację, to też pracownicy tego 24 grudnia nie powinni się spodziewać, że nagle oto zostanie wywieszona cała siatka płac dostępna wszystkim.
24 grudnia, czyli w Wigilię, wchodzi tak naprawdę tylko jeden wąski wycinek tej dyrektywy, który jest dedykowany do procesu rekrutacji i tylko tam będziemy mieć zmianę. Z jednej strony informacja o wynagrodzeniach, z drugiej strony informowanie o naszych przepisach dotyczących układu zbiorowego pracy albo regulaminu pracy. I tu znowu gwiazdka. Definiują nam przepisy, czy my musimy pokazać wszystko. W mojej ocenie niekoniecznie. Wystarczą podstawowe informacje wynikające z naszych wewnętrznych regulacji i może to być również na etapie tuż przed wysłaniem na przykład oferty zatrudnienia do takiego kandydata.
To dlaczego w takim wypadku pracodawcy trochę obawiają się wejścia w życie tych nowych przepisów?
Ja myślę, że szum medialny wokół tej nowelizacji, właściwie wokół każdej większej nowelizacji, jest trochę niepotrzebny. W takim sensie, że jednak są podkreślane takie rewolucyjne zmiany, to się dobrze klika, dobrze czyta. Ja zajmuję się tym, żeby mierzyć jakby szum medialny z tym, co rzeczywiście musimy zrobić. I chciałabym tutaj absolutnie rozbić ten mit. Nie ma rewolucji 24 grudnia. Warto, żeby ktoś dobrze poukładał proces rekrutacji i przygotował się na drugi etap zmian, bo tu za chwilę będziemy mieć w 2026 roku dużą ustawę implementacyjną. Natomiast drobnymi krokami to nie jest rewolucja i nie wywraca życia pracodawców. Ważne, żeby osoba, która doradza pracodawcom, raczej koncentrowała się na tym, co rzeczywiście trzeba zrobić i dopasowywała to do specyfiki przedsiębiorstwa, a nie generowała dodatkowego szumu rewolucyjnego i tego szumu, który wynika trochę z mediów.
Anna Majkowska, Joanna Tokar i Michalina Patucha, Jump AI.
Wymyśliłyśmy tak, że każdy ma szereg różnych problemów HR-owych, osobistych, potrzebuje pewnych kompetencji dodatkowych, żeby lepiej realizować swoje codzienne zadania. I my wyszłyśmy od właśnie takiego problemu i pomyślałyśmy, że dobrze by było zaprzęgnąć do tego wszystkiego sztuczną inteligencję, która mogłaby nam pomóc. I tak konstruujemy nasze szkolenia. Stawiamy problem i szukamy rozwiązania, wykorzystując właśnie AI do tego.
Czy AI już jest gotowe do tego, by rozwiązywać takie trudne problemy z rynku pracy?
AI jest narzędziem w naszych rękach. To my musimy być przede wszystkim gotowi do tego, żeby rozwiązywać te problemy. AI może nas zainspirować, może być naszym wsparciem, może przyspieszać pewne procesy. Natomiast to my musimy trzymać ten ster i to my musimy mieć w głowie to krytyczne myślenie, to my musimy mieć w głowie tą wizję, jak chcemy te problemy rozwiązywać.
I jeżeli mamy tę wizję, to wtedy taka sztuczna inteligencja to właściwie ogromne skrócenie czasu w poszukiwaniu rozwiązań.
No tak, jak każde narzędzie dobrze używane z głową przyspiesza bardzo pracę. Sztuczna inteligencja może nas naprawdę bardzo odciążyć. Nawet 60-80% pracy jest w stanie nam zabrać w tym dobrym znaczeniu. Więc dobrze używana na pewno pomaga nam i w pracy, i w życiu osobistym. Pozwala nam myśleć lepiej, robić więcej takich jakościowych rzeczy.
Ale czy to się nie sprowadzi do tego, że będziemy jeszcze więcej czasu spędzać w pracy? Bo sztuczna inteligencja będzie nam szybciej podpowiadała pewne rozwiązania, co spowoduje, że będziemy dalej i dalej i dalej chcieli rozwiązać ten problem bez wychodzenia z pracy.
Ja myślę, że będziemy spędzać tyle czasu lub mniej i mądrzej wykorzystywać swoją głowę, jeśli oczywiście będziemy korzystać z AI z głową.
Jak to wygląda w praktyce? Czy pracodawcy, pracownicy już korzystają z tego z głową? Wiedzą, jak wykorzystać tę sztuczną inteligencję, by im ona pomagała, a nie przeszkadzała?
Z mojej perspektywy bywa naprawdę bardzo różnie. Mamy część bardzo świadomych pracodawców i pracowników, którzy już nie tylko używają tych narzędzi, ale też wprowadzają różnego rodzaju regulaminy, kodeksy do organizacji po to, żeby rzeczywiście dobrze i mądrze używać tej sztucznej inteligencji, ale mamy jeszcze naprawdę ogrom i pracodawców, i pracowników, którzy nawet jeżeli posiadają w pakietach, w organizacjach tą sztuczną inteligencję, absolutnie nie wiedzą, jak to robić. I też dlatego ten nasz projekt Jump AI właśnie po to, żeby można było wejść sobie, wskoczyć właśnie do tego świata AI i krok po kroku nauczyć się, jak z tej sztucznej inteligencji korzystać, tym bardziej, że kursy są darmowe.
Co nam daje taki kurs, który proponujecie?
Kursy mamy różne. Dedykujemy je różnym specjalistom, ale też studentom, bo też do takiej grupy kierujemy nasze szkolenia. My wychodzimy z konkretnego problemu i szukamy rozwiązań, właśnie wykorzystując sztuczną inteligencję. Przykładowo, jak budować swój wizerunek w sieci, jak budować efektywniejsze pytania rekrutacyjne, jak lepiej i mądrzej wykorzystywać czas na spotkaniach firmowych. Także wszystko to po to, żeby właśnie wpływać na większą efektywność codziennych działań.
Czyli można powiedzieć, że w zależności od klienta macie odpowiednie szkolenie?
A oczywiście, to znaczy my zawsze patrzymy, jakie są potrzeby tego klienta. To, co proponujemy na Jump AI, to są takie otwarte szkolenia, gdzie adresujemy raczej takie szerokie problemy. My oczywiście wchodzimy do organizacji i już bezpośrednio pracujemy na wyzwaniach, na problemach tych konkretnych pracodawców. Wtedy jest tam zdecydowanie łatwiej z tym komunikatem dotrzeć. Natomiast tutaj pokazujemy, jak można takie problemy, które powiedziałabym, dotykają bardzo dużej części z naszej populacji, rozwiązać.
Na przykład zawodowo, jeżeli chodzi o rynek pracy, co wam się już udało, jeżeli chodzi o tą sferę pracownik, pracodawca rozwiązać albo zaproponować?
No przede wszystkim myślę, że takim wyzwaniem jest oswojenie się z narzędziami AI, żeby one nas nie straszyły, i to jest pierwsza rzecz, którą każdy pracodawca musi zrobić w swojej firmie, czyli nie tylko narzucić pracownikom obowiązek korzystania z AI, bo z tego najczęściej nic nie wychodzi, ale także pokazać, zachęcić, zmotywować, tak żeby to była i zarówno taka pomoc w pracy, ale też dobra zabawa, wtedy uczymy się najwięcej, kiedy się dobrze bawimy. Dlatego my też w takiej filozofii wprowadzamy AI do organizacji, żeby to była zabawa, żeby to był skok, żeby to było coś pozytywnego. Kolor jest pomarańczowy, naszym symbolem jest właśnie skok i do tego namawiamy wszystkich pracowników.
By dotrzeć do waszych szkoleń, jak pani powiedziała, częściowo bezpłatnych tych webinarów, to trzeba wpisać po prostu Jump AI?
Wszystkie szkolenia postanowiłyśmy, że będą bezpłatne. Jest to też taka nasza potrzeba też po prostu edukacji. Chyba powiedzieć tak społeczeństwa, może to zabrzmi górnolotnie, ale tak, myślę, że o to chodzi. I wystarczy faktycznie wejść na stronę internetową jumpai.pl i tam otwierają się wszystkie nasze kursy i można je sobie pobrać i korzystać również z materiałów dodatkowych, bo takie też przygotowałyśmy.
I tutaj zaznaczmy, podkreślmy, to nie jest tylko dla nowych, młodych pracowników, którzy dużo lepiej czują się w tej sferze.
To jest przede wszystkim dla doświadczonych specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe i chcą przestać bać się właśnie narzędzi AI.
Ale ja dodam, że chyba takim najczęściej pobieranym naszym kursem są właśnie podstawy Chata GPT. To nam tak naprawdę pokazuje, że ciągle gdzieś w tych podstawach mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
To już wszystko w Giełdzie Pracy. Magazyn można ponownie odsłuchać, wchodząc na stronę Polskiego Radia Rzeszów w zakładkę Strefa Audio.
Giełda Pracy.